Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam pana w studiu Polskiego Radia Rzeszów.
Dzień dobry, witam również pana, witam wszystkich słuchaczy.
Zaprosiłem pana do studia nie bez przyczyny, bo właśnie dziś przypada Światowy Dzień Krótkofalowca i to właśnie okazja do rozmowy o krótkofalarstwie. Czy w dobie internetu i mediów społecznościowych łączność radiowa jest jeszcze użyteczna?
Tak, jak najbardziej. Sam fakt, że w Rzeszowie bardzo prężnie działa 18 oddział terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców, jak również na terenie czy tutaj Podkarpacia, oczywiście samego Rzeszowa, ale i również całej Polski. Bardzo dużo powstaje klubów krótkofalarskich, których właśnie zrzesza osoby chętne pasjonować się właśnie łącznością poprzez fale radiowe.
Ale to nie tylko łączność taka między jednym krótkofalowcem a drugim w Rzeszowie, ale też łączność na znacznie szerszą skalę.
Tak, oczywiście, bo my łączności możemy robić lokalnie, ale również głównie staramy się robić łączności pomiędzy różnymi krajami, ale również łączności międzykontynentalne.
A czy miał pan ostatnio do czynienia z sytuacją, że taka łączność była bardzo potrzebna?
Dzisiaj w dobie różnych kryzysów wojennych, które obserwujemy, jak najbardziej. Kiedy zawodzi łączność profesjonalna, kiedy zawodzą łącze telekomunikacyjne, wtedy właśnie pojawia się łączność krótkofalarska. Przykładem tego jest między innymi Ukraina, w której my jako krótkofalowcy, kiedy rozpoczęły się walki o wolną Ukrainę, pomagaliśmy bardzo dużo krótkofalowcom ukraińskim, jak również społeczności ukraińskiej, właśnie przekazując im radiotelefony, które bardzo fajnie zastępowały im tą łączność telekomunikacyjną.
Takie wsparcie kontynuowane jest do dziś?
Tak, jak najbardziej. Taki sprzęt jest tam cały czas potrzebny. Między innymi również mieliśmy taką okazję, że kiedy na Ukrainie rozpoczęła się wojna, w naszym klubie pojawił się Wiktor, mieszkaniec z Mariupola, który w zasadzie jego dom czy jego blok, prawda, mieszkanie, w którym on mieszkał, zostało totalnie zniszczone. I między innymi Wiktor tutaj przez prawie 2 lata u nas przebywał w Rzeszowie, pomagaliśmy mu bardzo dużo. I teraz, kiedy wyjechał z powrotem na Ukrainę do swojej rodziny, między innymi wcześniej kupiliśmy mu sprzęt krótkofalarski i dzięki temu dzisiaj mamy z nim kontakt właśnie poprzez fale radiowe.
A ile kosztuje taki sprzęt? Na jaki wydatek muszą przygotować się osoby, które chcą wstąpić w szeregi krótkofalowców?
To taki sprzęt to jest koszt w zależności od tego, jaki byśmy chcieli też osiągać zasięg, prawda, poprzez te radiostacje. Takie radiotelefony to jest koszt rzędu powiedzmy nawet 100 zł albo tam delikatnie więcej. Natomiast już takie radia, w których chcielibyśmy pracować między innymi na pasmach KF-owych, to są już kwoty powiedzmy rzędu powyżej 2000 zł, prawda? Są to również nawet radia, które sięgają kwot rzędu 20 tysięcy, 30 tysięcy zł, ale to już wiadomo, są to bardzo profesjonalne urządzenia. Ale na urządzeniach, mówię, takich w kwocie około 2000 zł możemy już spokojnie robić łączności międzykontynentalne, a do lokalnych łączności takie radiotelefony to już nawet od 100 zł.
Jakie było najbardziej egzotyczne połączenie, które panu udało się wykonać podczas swojej kariery krótkofalowca?
Jako krótkofalowiec to w zasadzie robię łączności na co dzień z całym światem. Wiadomo, dla mnie najbardziej takim miejscem, który chciałbym zrobić łączność, to jest takie miejsce, w którym nie ma krótkofalowców. Jest bardzo dużo takich miejsc. Oczywiście też są miejsca, w których takie łączności są zakazane, między innymi przykładem tego jest Korea. I tutaj to też jest dla nas takie pewne też wyzwanie, żeby dało się radę zrobić tą łączność z takim miejscem, w którym naprawdę nie ma tego krótkofalowca. A wiadomo, my jako krótkofalowcy też organizujemy różnego rodzaju ekspedycje do takich miejsc i powiedzmy przez okres tam tygodnia, dwóch są krótkofalowcy, którzy nadają z tego miejsca, a my jako oczywiście tutaj tak jak my tutaj, powiedzmy Polacy, możemy sobie robić łączności z nimi.
A czy zna pan kogoś, kto próbował się właśnie połączyć z osobą z Korei Północnej?
Tak, takie łączności z Koreą Północną były. Było to dopuszczone przez władze, ale to było oczywiście bardzo sporadyczne i wcześniej musiało być to po prostu uzgodnione.
Jak długo musi uczyć się osoba, która chce zostać krótkofalowcem takim, który już coś potrafi, który będzie w stanie nawiązać połączenie na przykład z Australią, ze Stanami Zjednoczonymi czy ze wspomnianą Koreą?
No, żeby zostać w ogóle krótkofalowcem, no to pierwszym takim, myślę, etapem to jest w ogóle przystąpienie do klubu krótkofalarskiego. Tam oczywiście w otoczeniu już licencjonowanych krótkofalowców jest możliwość właśnie zdobycia dosyć fajnej, ciekawej wiedzy, tej podstawowej wiedzy. Kolejnym etapem jest przystąpienie do egzaminu na licencję krótkofalowca. Oczywiście to się odbywa w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Po zdaniu takiego egzaminu i otrzymaniu świadectwa radiokomunikacyjnego, taki krótkofalowiec występuje o pozwolenie radiokomunikacyjne, otrzymuje znak krótkofalarski i już jest pełnoprawnym krótkofalowcem, który może nadawać.
A czy bez licencji można nadawać, czy to jest piractwo?
To jest piractwo. Nie wolno tego robić. Aby nadawać, no to trzeba po prostu mieć licencję, bo wiadomo, my mamy wydzielone swoje wycinki pasm, na których możemy nadawać, ale na tych pasmach również pracują inne, czy powiedzmy służby lotnicze, czy powiedzmy służby wojskowe, policja, straż i oczywiście my nie możemy ich zakłócać, a możemy tylko to robić w swoim wycinku pasma.
Takie hobby, jakim jest krótkofalarstwo, przyciąga młodych ludzi?
Tak, jak najbardziej. Zauważamy, że coraz więcej w naszym klubie pojawia się młodych ludzi. Dzisiaj w dobie internetu, wiadomo, mamy prostszy sposób komunikowania się ze sobą. Ale młodym ludziom poza już komórką, poza tym internetem zaczyna brakować takiej bezpośredniej komunikacji ze sobą. I właśnie tutaj poprzez fale radiowe, poprzez właśnie tą tak zwaną fonię możemy sobie też spokojnie rozmawiać, oczywiście też praktycznie bezkosztowo, bo dzisiaj wydanie takiej licencji to jest koszt około 80 zł i jest to licencja, która jest ważna przez 10 lat. W związku z tym coraz więcej zauważamy. Po drugie, krótkofalarstwo to łączy w sobie wiele dziedzin, bo żeby oczywiście rozmawiać na pasmach, to poza językiem polskim trzeba znać również inne języki, czyli tutaj jest bardzo ważny język, jest w tym wszystkim bardzo ważne wiedza elektroniczna, elektrotechniczna, w tym wszystkim pojawia się fizyka, pojawia się informatyka. Także możemy powiedzieć, że dzisiaj krótkofalarstwo to jest bardzo szeroka dziedzina.
Już w piątek będzie okazja do głębszego zapoznania się z hobby, jakim jest krótkofalarstwo.
Z racji tego, że jestem nauczycielem informatyki w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, w piątek w naszej szkole odbywać się będzie dzień otwarty dla klas ósmych szkół z całego województwa podkarpackiego. I między innymi jednym z punktów, które będą realizowane w dniach otwartych w naszej szkole, będzie właśnie pokaz łączności krótkofalarskiej. Oczywiście łączność krótkofalarska bardzo mocno wiąże się z łącznością radiokomunikacyjną w lotnictwie, a Zespół Szkół Mechanicznych między innymi kształci dla przemysłu lotniczego i jest to bezpośrednio właśnie związane też i z moim hobby.
Czy jest pan w stanie oszacować, ilu krótkofalowców działa na Podkarpaciu?
To tak trudno powiedzieć, bo nie wszyscy krótkofalowcy są zrzeszeni w Polskim Związku Krótkofalowców. My jako oddział mamy około 100 zrzeszonych w Polskim Związku Krótkofalowców członków. Natomiast wiadomo, nie jest tutaj obowiązkiem być członkiem naszej organizacji, dlatego myślę, że tak na terenie tutaj, bo oprócz oddziału rzeszowskiego jest również oddział krośnieński, jest oddział jarosławski i tam też również są zrzeszeni krótkofalowcy, ale myślę, że tutaj dosyć pokaźna grupa jest krótkofalowców rzędu, myślę, że dobrze ponad 1000 albo i więcej.
Adam Nazimek, prezes 18 oddziału terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, był Państwa i moim gościem. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Rozmawiał Wojciech Wójcik. Ta rozmowa po godzinie 9 będzie do odsłuchania na naszej stronie radiorzeszow.pl.